Niech pan nie zabiera głosu. Otwieram posiedzenie Komisji Wspólnej i przegłosuję.
Dzień dobry Państwu. Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rewizyjnej. I chciałabym powitać wszystkich Państwa, członków zarządu, panią dyrektor, panią sekretarz, panią Agatę, wszystkich członków komisji połączonych. I co na początek?
Musimy przegłosować.
Przegłosujemy porządek obrad, rozumiem.
Nie, przegłosujemy prowadzącego.
Aha, zapominam ciągle, że trzeba przegłosować prowadzącego. To bardzo proszę, kto pozwala na to, żebym to ja dzisiaj prowadziła wspólne posiedzenie. Dziękuję bardzo.
Porządek jest.
Porządku obrad nie czytamy?
Nie.
Jeżeli Państwo pozwolicie, to Pani Sekretarz chciałaby jako pierwsza zabrać głos. Chodzi o omówienie projektu uchwały. Jeżeli nie ma nikt nic przeciwko, to udzielimy głosu Pani Sekretarz. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, jak co rok Rada musi przyjąć uchwałę w sprawie określenia zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. W stosunku do programów z lat ubiegłych tutaj nie ma żadnych właściwie merytorycznych różnic. No, skupiamy się na tym, na co realnie jest szansa realizacji. Również środki finansowe przewidziane na realizację tego zadania zostały póki co wpisane w kwocie zaplanowanej również na rok 2016, więc nie uległa zmianie. Niemniej jednak proszę pamiętać, że jesteśmy dopiero przed budżetem powiatu, a już musimy przyjąć w tej uchwale środki, które zabezpieczamy na jej realizację, więc troszeczkę jest to niespójne. Gdyby zmieniła się wysokość kwoty, którą możemy przeznaczyć na realizację tego zadania, wówczas będzie konieczność podjęcia uchwały zmieniającej. Tutaj jeszcze chciałabym też przeprosić za mały błąd w uzasadnieniu. Jest ustęp 3 podany, a powinien być ustęp 1. W związku z tym to będzie z autopoprawką. W podstawie prawnej jest właściwy ustęp 5a ustęp 1, natomiast w uzasadnieniu jest 5a ustęp 3. A taki chochlik mojego pracownika, nie wyłapany przeze mnie. I to wszystko.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Proszę bardzo, pani Beata Gawryluk.
Start zielony.
Dziękuję bardzo. Paragraf 5, punkt 1, ustęp 10. Mam takie pytanie. Prowadzenie i prowadzeniu i aktualizowaniu bazy danych organizacji. Wiem, że w ubiegłym roku było takie pytanie od pani Faryniarz, że dane na stronie internetowej są nieaktualne. Czy zostało to poprawione i uaktualnione?
To znaczy te zarzuty ze strony pani Faryniarz pewnie się będą powtarzały, ale to z zupełnie innego powodu. My je aktualizujemy w oparciu o informacje spływające od organizacji pozarządowych. Pokusiliśmy się po interwencji pani radnej o to, że napisaliśmy pisma z prośbą i przypomnieniem o obowiązku, bo jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa nałożony na organizacje, nie na nas. To one mają obowiązek nas informować o zmianach składu zarządu i innych organów, no, czego po prostu nie robią. Dużo organizacji aktualizowało te dane. Duża część organizacji to są stowarzyszenia rejestrowe, czyli rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i tam jest wymóg aktualizacji składów, tak? W związku z tym te organizacje przesyłają to do sądów. Sądy nas nie informują, organizacje nas też nie informują, więc przeglądaliśmy te wszystkie KRS-y pod kątem tych zmian. Natomiast kwestia, o którą poruszała pani radna, dalej jest niewyprostowana, tak? Tam chodziło o osobę, która zmarła i w jej miejsce nie jest ktoś wpisany, no ale to po prostu jest niezrobione przez organizację. To, że ja wiem, że ta osoba nie żyje, nie zmienia faktu, że ja tego nie zmienię za organizację, tak? I takie sytuacje, nie wiem, są chyba dwie. To do tej pory, z tego co mi wiadomo, wiadomo, ostatnim razem jak się dowiadywałam, nie jest wyprostowane, ale nie będzie, ponieważ to jest poza możliwościami i kompetencjami organu. Tak? To musi zrobić zgodnie z własnymi statutami tych organizacji sama organizacja. Odpowiednią procedurę przeprowadzić i dokonać oficjalnych wpisów, żebyśmy my również to mogli zmienić.
Ale rozumiem, że w miarę z wpływających zmian ta aktualizacja jest dokonywana, tak?
Tak, wszystko jest dokonywane. Teraz jeszcze nastąpiły zmiany przepisów w ogóle dotyczących stowarzyszeń i większość stowarzyszeń się rejestruje na nowych zasadach i uzupełnia sukcesywnie wszystkie informacje. Także myślę, że to jest jak najbardziej, mówię, poza tymi chyba dwoma przypadkami jak najbardziej aktualne. Jest również grupa stowarzyszeń, które nie istnieją, nie ma z kim korespondować, tak? I to są takie instytucje, które będą wisiały, ale my też nie mamy tutaj procedur na to, jak zlikwidować czy zamknąć tak z urzędu. Nie mamy takich możliwości, nie sięgamy po nie, tak? To trzeba by było procedury sądowe wdrożyć. No to po prostu powinni zrobić członkowie stowarzyszeń kończących działalność, ale no nie robią tego, tak? My nie mamy tutaj żadnych sankcji, żeby wymóc to na nich.
Dziękujemy bardzo. Proszę pan starosta.
Pani przewodnicząca, szanowni radni, ja bym chciał, korzystając z tego miejsca, ponieważ tutaj było zapytanie o stronę internetową i myślę, że to taki właściwy moment. Zmieniliśmy też układ, idąc w kierunku ukłon, robiąc ukłon w kierunku osób niepełnosprawnych. Jest nowa zakładka w opracowywaniu, ale już pojawiła się, będzie dla osób niepełnosprawnych osobna ikona. Tam osoby niepełnosprawne będą mogły znaleźć wszelkie możliwe informacje dla siebie i podobnie druga ikonka się pojawiła już, ankieta. Taka anonimowa ankieta, gdzie wszyscy mieszkańcy naszego powiatu będą mogli wyrazić swoją ocenę dotyczącą poszczególnych wydziałów, pracy zarządu i tak dalej, żeby było to właśnie w formie anonimowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś ma jakieś zapytania? O, dzień dobry. Kolega, witamy. Jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo proszę, kto jest za przyjęciem projektu uchwały?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś się wstrzymał? Kolega pewnie, bo dopiero przepraszamy bardzo, bo to z naszej winy musiał kolega czekać. Czy ktoś jest przeciw? Nie ma. Czyli jeden się wstrzymał. Tak, dziękujemy. W takim razie przejdziemy do punktu drugiego. Pani dyrektor, bardzo proszę. Mamy tutaj przygotowany materiał, informacje o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu goleniowskiego w roku szkolnym 2015-2016. Dość obszerny materiał. Pan starosta chciałby zabrać głos.
Tak, szanowni państwo, na początku powiem o dwóch błędach, które nam się wkradły w materiał. W ostatnim podsumowaniu dostaliście państwo też dzisiaj autopoprawkę. Oczywiście w punkcie 6 i w punkcie 7 nie ma Stanisława Żeromskiego, tylko Stefana Żeromskiego, a to także piszemy o szkole Stanisława Staszica i Stefana Żeromskiego. Po prostu się nam przy kopiowaniu gdzieś musiało, przepisywaniu gdzieś po prostu zostało w głowie. Chciałbym państwu powiedzieć, że na wczorajszej komisji merytorycznej, Komisji Spraw Społecznych i Oświaty byli obecni dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, pani Karina Surma, pani Małgorzata Wojtysiak i pan Jarosław Chudyk. Rozmawialiśmy szczegółowo przede wszystkim o kwestiach wyników egzaminów ponadgimnazjalnych, czyli matura i egzamin zawodowy, oraz o też przydziale zajęć pozalekcyjnych, bo były takie uwagi dotyczące tego, że według oceny niektórych osób drastycznie zmieniła się liczba godzin, została ona faktycznie zmniejszona o 25% z uwagi na fakt, że kontrole przeprowadzone przez Wydział Oświaty wykazały, że na części tych zajęć frekwencja wynosiła na przykład 18%. I stwierdziliśmy, że nie jest właściwe, aby na przykład szkoła, która ma 4 razy więcej zajęć z wychowania fizycznego czy z SKS-ów, uzyskiwała ostatnie miejsce w powiecie w klasyfikacji, a szkoła, która ma 4 razy mniej, wygrywała tą klasyfikację. Taki wniosek był, że chyba nie jednak ilość zajęć nie przekłada się później na wyniki i nie było zasadne, aby utrzymywać taki stan. Z drugiej strony padały też wczoraj wnioski dotyczące i ja o tym też mówiłem, że jako zarząd wspólnie z Wydziałem Oświaty chcemy troszkę zmienić zasady prowadzenia tych zajęć. Może będą to bardziej granty, może będą to bardziej takie grupy zajęć dla poszczególnych uczniów z danego rocznika w szkole, nie dla każdej klasy, tylko dla takich, powiedzmy, grant na szkołę. Możliwe, że nie będzie to realizowane przez naszych nauczycieli, a przez osoby zewnętrzne. No bo nie ukrywajmy, no, każdemu zależało też na tym, żeby te zajęcia prowadzić, bo były one dodatkowo płatne, ale nie może, uważam, to się odbywać na takiej zasadzie, że tylko się robi dla zajęć. To ma być dla uczniów. Wiemy też, że rodzice i nauczyciele nie do końca są zainteresowani, bo pytaliśmy i pytamy nadal, czego oczekujecie. A tak podchodzą troszeczkę do tematu, że niby niczego, a tak naprawdę zależało chyba najbardziej nauczycielom na tych godzinach. Chcemy do tego tematu podejść bardziej szeroko i zbadać to i nawet może podzielić, bo były takie głosy, że inaczej się pracuje z uczniem uzdolnionym, inaczej z uczniem, któremu te szanse należałoby wyrównać. I może faktycznie ten program też w przyszłości podzielimy na zapotrzebowanie szkół pod kątem właśnie zajęć dla uzdolnionych oraz dla tych, którzy potrzebują wsparcia. Niemniej jednak zarząd zawsze mówił, że te przedmioty wykazywane przez dyrektorów szkół przede wszystkim powinny dotyczyć przygotowania do matury i egzaminu zawodowego. Nie zawsze się tak dzieje. Z tym my za dyrektorów pewnych rzeczy też nie wykonamy. Od tego są dyrektorzy i ich nauczyciele. No, tak jest skonstruowana ta struktura. Gdyby jeszcze były pytania, bo w materiale jest bardzo dużo informacji, a zwyczajowo Państwa Komisja nie oczekuje tutaj jakiegoś dużego referowania. Przedstawiamy, jak to wygląda. Oczywiście mówimy o roku poprzednim, roku szkolnym. Nie są to dane aktualne na dzień dzisiejszy. Gdybyście Państwo mieli pytania, to myślę, że taką formułę dobrze byłoby przyjąć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś zapytania do informacji? Pan Kazimierz chyba chciałby.
Który to? Start.
Jest. Ja chciałem powiedzieć tylko, że ja popieram tą inicjatywę, żeby ilość godzin tych pozalekcyjnych przyznawać w zależności od osiąganych wyników, bo tylko w ten sposób możemy, powiedzieć, zapromować dobre wyniki. Mówię tu przede wszystkim o sporcie, bo na tym się w miarę dobrze znam, więc taka formuła jest najlepsza, że nagradzamy za osiągnięte wyniki, aczkolwiek są również przeciwnicy tej formuły, mówią, że czasami się trafi jeden utalentowany i załatwi szkole wszystko pozostałe, ale to też trzeba właśnie patrzeć na to indywidualnie, za co to jest, ale jako zasada tak, nagradzać za dobre wyniki i to jest chyba podstawowa zasada, która powinna w oświacie również obowiązywać. Dziękuję bardzo. Agnieszka Łańcuch.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan starosta.
Chciałbym troszkę uzupełnić to, co mówił pan radny Lembas. Wczoraj faktycznie głosy były chwilami odmienne, że niekoniecznie wyniki idą w parze. Zdaję sobie sprawę, że tu nie ma jakby złotej reguły, ale mówię, jeżeli mamy kilka godzin tygodniowo danej dyscypliny sportu, no to nie ma możliwości, żeby chociaż w powiecie nie przeskoczyć tych szkół i tej eliminacji powiatowej w danej dyscyplinie nie wygrać, no bo to w takim razie po co te zajęcia prowadzić? A z drugiej strony, jeżeli my teraz przygotujemy, bo dopiero pani dyrektor od roku jakby przejęliśmy sami jako zarząd prowadzenie tych zajęć, podpisywanie umów z nauczycielami, bo mieliśmy sygnały, że nie do końca one się odbywają w takim wymiarze, w jakim byśmy sobie zakładali. I teraz od roku widząc, że te kontrole jednak pokazują, że faktycznie coś się dzieje, to jest taki sygnał, że najpierw zabieramy troszeczkę te godziny, przyjrzymy się potrzebom. Jeżeli będą, bo ja też mówiłem wczoraj, że siądziemy do rozmów, zawsze przyznajemy te godziny jakby na dwa etapy. Pierwszy jest okres jesienny do grudnia, drugi okres jest jakby na drugi semestr i też możemy nad tym pracować, jeżeli będą sygnały, że w danych przedmiotach jest potrzeba. Jesteśmy za, tylko faktycznie, żeby te zajęcia się odbywały, a nie żeby później padało słowo przy kontroli. Znaczy w sumie to dzisiaj nie są zajęcia, a lekcję normalną prowadzimy, a gdzie połowa klasy? No chyba uciekła. To takie też niepoważne wobec nas jest. No i po co mamy się czarować? Jest tyle potrzeb, ale faktycznych potrzeb, tak? Dlatego uważam, że tu warto popracować, bo no niestety od tego są dyrektorzy, żeby przypilnowali swoich nauczycieli, a jeżeli nauczyciele nie są zainteresowani, idźmy w kierunku zewnętrznych grantów i niech tylko faktycznie zainteresowani uczniowie sami się zapiszą i w tych zajęciach biorą chętnie udział. Dziękuję.
Pan Paweł Wybina, proszę. Zielony Start.
Ja powiem tak, bo też przeanalizowałem to dosyć mocno. Pada zdanie, że wyniki sportowe szkół nieco się pogorszyły na stronie 25. Natomiast no też to pytanie o specjalizację. Wiadomo, że w jednych szkołach nacisk jest na to, drugi jest na to, trzeci jest na to. To zależy od indywidualnych preferencji, że tak powiem, konkretnego nauczyciela. Ja nieskromnie powiem, że za moich czasów zespół szkół numer 1 był mistrzem województwa w piłkę nożną. Natomiast nie dlatego, ja byłem słaby. Natomiast to też widać, że inne dyscypliny, które zależą od prowadzących przedmioty, tak? Jeden nauczyciel stawia na lekką atletykę, drugi stawia na to. I tak naprawdę ja mam tylko takie pobożne życzenie, że za, może nie jestem no aż taki stary, ale za moich czasów nie było bazy i te wyniki były większe. Teraz mamy super bazę, rozwijamy się bardzo mocno i tak, żeby i nauczycielom, i tym naszym młodym sportowcom udało się tą bazę wypełniać, korzystać jak najbardziej, żebyśmy na to stawiali. To jeżeli chodzi o sport, natomiast dwa słowa jeszcze o szkole muzycznej, bo zobaczcie Państwo, ja nie wiem, jaka jest przyjęta metodologia, pani dyrektor. Wszędzie tych miejsc jest 7-9, a szkoła muzyczna chwali się aż 24 osiągnięciami. I to mówię o tym w obliczu tego, już tej słynnej anegdoty pana starosty, że w szkole muzycznej wszystko gra. I fajnie, tylko też no dbajmy o rozwój bazy w szkole muzycznej, którą są po prostu instrumenty. Ja też ze swojej strony jako członek Rady Rodziców takie sygnały od rodziców mam, żeby bardzo mocno zwracać uwagę na to, na czym ci nasi laureaci grają. A ja powiem tak, jeżeli na podstawie... Trzymam pana za słowo. Natomiast chcę tylko powiedzieć... Chcę tylko powiedzieć, że jeżeli... Że jeżeli na tym się udało takie wyniki osiągnąć, to strach pomyśleć może, co by było na najwyższym sprzęcie. Powiem tylko tyle, bo być może państwo słyszeli, ja nie mam słuchu, ale muzyką się trochę interesuję. No, uczennica tutaj naszej szkoły w słynnym konkursie Wieniawskiego była w drugim etapie, do trzeciego nie udało się przejść, natomiast to też pokazuje, że podbudowa chyba była bardzo dobra. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan starosta, proszę, jeszcze chciał zabrać głos.
Pan Andrzej Siwy się nie chwali, ale jego syn był trzeci w Polsce, tak powiem.
Gratulacje.
Ja też nie będę robił prywatki, bo tak się składa, że żony, siostry, kuzynka po naszej szkole muzycznej niedawno jeszcze grała w Filharmonii Narodowej w Reykjaviku, Islandii. Niestety z powodu kolejnej ciąży została zmuszona do powrotu do kraju. O. I ze smutkiem troszkę tutaj teraz. Nie, 500+ jeszcze nie było, ona nie liczyła na 500+. Po prostu tak się składało, że każdy wyjazd co roku na dłuższy pobyt w Islandii kończył się tym, że wracali z większą ilością bagażu. No i przy czwórce dzieci stwierdziła, że niestety już przy dwójce było ciężko podróżować. Ale tak na marginesie. Oczywiście, że tak. Ja myślę, że dużo racji jest w tym, co powiedział pan radny Paweł Gulbinowicz. Tylko, proszę państwa, ja mówiłem w tej pierwszej swojej wypowiedzi. Za dyrektorów pewnych rzeczy nie wykonamy. My jako zarząd, i to wielokrotnie mówimy, nie jest to zarzut ani do pana dyrektora Jerzego Holca, czy też osoby zastępującej go w ostatnim czasie podczas jego rocznej nieobecności, pana Jerzego Kolasy. Może zapiszmy to jako wniosek Rady Rodziców i wniosek radnego. No, niech może trafi to w drugą stronę do szkoły, no bo dobrze wiemy, że jeżeli chodzi o finansowanie akurat tej szkoły, w samym bilansie wychodzi ona dobrze. Wiemy, że jest potrzeba, co nie znaczy, że nie powinniśmy, czy powinniśmy udawać, że nie ma tej potrzeby, tak? To, że są wydatki, no to my sobie zdajemy sprawę, ale jeżeli faktycznie ma to być w końcu, jak ja to brzydko nazywam zawsze dziadowaniem, no to nie tędy droga, proszę państwa. Niech to racjonalnie nominalne wydatki będą zachowane w każdym dziale, czy to oświata, czy drogi, ale tam, gdzie jest faktyczna potrzeba i też do mnie dochodzą takie sygnały z filii nowogardzkiej, że też wypadałoby wspomóc, wypadałoby coś zrobić, ale ja to wielokrotnie mówiłem Radzie Rodziców. Proszę Państwa, my za dyrektora tego nie zrobimy. Albo niech Rada Rodziców złoży wniosek, pomijając dyrektora i nawet troszkę łamiąc protokół, trudno, niech się nawet obrazi, ale taki wniosek, który dzisiaj pada z ust pana radnego, ktoś powie, że nawet półprywatka, bo to dla dzieci, ale pan radny jest również przedstawicielem w tym momencie społeczności, wszystkie dzieci nasze są, tak jest, a zwłaszcza szkoły i jako interpelację po prostu zapytanie dyrektora jest w Radzie Rodziców, więc w imieniu Rady Rodziców można to złożyć jako zapytanie dotyczące możliwości, jesteśmy na etapie też kształtowania budżetu, możliwości ewentualnie i niech się tu dyrektor wypowie wtedy, niech już zajmie się tą sprawą i niech przygotuje to.
Dziękuję. Jeszcze pan Paweł chciałby coś dodać?
Pan skarbnik przemycił taką treść na wejściu. Tak. Natomiast ja powiem tylko tyle, że Rada Rodziców w Szkole Muzycznej ma świadomość tego, że to nie jest szkoła powszechna i pragnę Państwa zapewnić, że w przeciwieństwie może do wszystkich stara się pieniądze zgromadzone i budżet realizować. Dzieci wyjeżdżają na i koncerty, i jakieś mikołajkowe rzeczy. I paradoksalnie, Pani Dyrektor, mamy teraz taki kłopot, że no, nie możemy znaleźć człowieka z uprawnieniami ze szkoły, który mógłby być kierownikiem takiego wyjazdu nawet. Czasami gdzieś tam musimy szukać, prosić, że zapewniamy przejazd, bilety, wszystko, trzy autokary z pieniędzy, że tak powiem, Rady Rodziców, ale no i szczególnie niektórzy ci może z mniejszą, bym powiedział tak eufemistycznie, pasją, możliwościami, no chcą gdzieś w tą sobotę się angażować. Natomiast no, taka rada się trafiła, bardzo no, prężnie działający rodzice i z pomysłami, z wizjami i czasami tak uczestnicząc w pracach, no, atakujemy tego pana dyrektora tymi swoimi wizjami i być może za słabo, natomiast tutaj zapewnia mi organ prowadzący i przedstawiciela wydziału, że chcemy jako społeczność rodziców tutaj o te relacje jak najbardziej dbać.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze się nie
włączyłam? Taka prośba do Państwa, bo my też uczymy się obsługi tego sprzętu. Nie wyłączajmy sobie głosu, niech druga osoba lepiej go odbierze, wtedy szybciej się mikrofony uruchamiają. Żeby nie robić stop, tylko osoba, która chce przejąć głos, naciska wtedy start i ten głos szybciej, ramka się zapali. Bez stopu. Nie wyłączajmy swoich mikrofonów. A ja muszę powiedzieć, że mam cały czas włączony tak troszkę.
Właśnie. I bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś zapytania? Tak. Czy pani dyrektor chciałaby jeszcze coś dodać, czy?
Jeżeli... Nie, szanowni państwo, ja tylko powiem, że jest, tak jak pan tutaj radny powiedział, bardzo trudno spojrzeć na ten raport z takiej właśnie strony, że sukcesy, jak mamy te nasze szkoły oceniać. Tak, ja zrobiłam tam na końcu podsumowanie, ale chciałam tylko zaznaczyć, że tego nam brakuje. Ale właśnie tak jak pan starosta powiedział na komisji wczoraj, usłyszeliśmy, że nie, bo też dodałam, że sukcesem jest zadowolenie rodziców, uczniów i wszystko, więc komisja wczorajsza szła w tym kierunku, że nie te wymierne efekty, efekty kształcenia typowo, czyli egzaminy i tak dalej, ale też musimy spojrzeć na to, no właśnie, na to zadowolenie, na to, co stwarzamy uczniom w naszych szkołach i tak dalej. Tak, ten klient, że ma być zadowolony, a nie tylko to. Także jest to bardzo trudne, mówię, być może dojdziemy do tego, jakiś obraz sobie stworzymy, jakie mają być nasze szkoły, bo na pewno nie będą to szkoły, które kształcą olimpijczyków, bo to już tak jakby możemy zapomnieć. Także no to jest temat jeszcze do mówię, dłuższej rozmowy w przyszłych latach, tym bardziej, że reforma.
Jeszcze pan zapraszam.
Ja korzystając z okazji, myślę, że to jest też dobry moment dla tych połączonych komisji, czyli rewizyjnej i budżetu, bo pod kątem wyników również trzeba porozmawiać dwa słowa, pod kątem, jeżeli chodzi o sprawę bazy. Przed nami duże inwestycje, jeżeli chodzi o oświatę, mówię powiatową, bo jakby no, z pewnych przyczyn wiemy, że szkoła w Maszewie już nie działa, więc została nam oświata nowogarsko-goleniowska. Więc na koniec roku mamy obiecane przez ministra ochrony środowiska podpisanie umów na termomodernizację. O tym też wczoraj mówiliśmy na komisji, że i to ma odzwierciedlenie, o tym pan skarbnik pewnie powie przy zmianach budżetu, że nie wpisujemy na ten rok tych zadań, ponieważ no, tak długo to się przeciąga w Narodowym Funduszu i fundusz twierdzi, że minister do końca roku łaskawie, przepraszam, się nagrało, ma podpisać te umowy. To trochę trwa, no my pracujemy nad tym, wszystkie uzupełniamy dokumenty w możliwie najszybszym czasie, żeby faktycznie w przyszłym roku móc tą termomodernizację warsztatów, o której wczoraj wspominał pan Chudyk, że tam niestety, ale wyniki mogą być związane z frekwencją, a frekwencja jest związana z warunkami, że jeżeli jest zimno na warsztatach, to ci uczniowie też niechętnie przychodzą, więc na pewno jest to ważne, żeby tą termomodernizację tych warsztatów przeprowadzić. Do tego będzie termomodernizacja budynku Cisy i liceum goleniowskiego. To jest jakby z tego tematu GIS-u, czyli system zielonych energii. Drugi temat to kontrakt samorządowy, rozbudowa szkoły, zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Nowogardzie wraz z kompleksowym remontem tej szkoły. To też jest dla nas duże wyzwanie, ponieważ już rozmawiałem z dyrektorem Chudykiem, jeżeli ten kontrakt będzie spełniony do 25 listopada, musimy złożyć wniosek, mamy wybraną firmę, która nam pomaga i ten wniosek zostanie zaakceptowany przez zarząd województwa. Też też państwu powiem, takie trochę dziwne to jest, że najpierw w maju podpisujemy z marszałkiem umowę na dofinansowanie, a w listopadzie mamy złożyć wniosek, który będzie ponownie rozpatrywany. No ale takie są zasady kontraktu, nie dyskutujemy. Ten wniosek jest opracowywany i wierzę w to, że się uda go skompletować, pomimo, że tam też wykonawca dokumentacji troszeczkę nam się opóźnia, ale już część dokumentacji jest przedłożona, więc jest szansa, że ten wniosek będzie kompletny i w przyszłym roku byśmy przystąpili do generalnego remontu tej szkoły, czyli z jednej strony warsztaty, z drugiej strony budynek główny szkoły i część może sali gimnastycznej. To też by się wiązało z tym, że w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu szkoła byłaby wyłączona. Z informacji uzyskanych od pana Chudyka wiem, że z czerwcem nie ma problemu, ponieważ uczniowie, i tak samo może i z wrześniem, uczniowie szkół zawodowych są wtedy na praktykach. Można tak to poukładać, że jest po egzaminie maturalnym, jest po egzaminie zawodowym i uczniów w szkole nie ma, co by też powodowało taką dla nas korzystną sytuację, że wtedy oczywiście musi mieć to odzwierciedlenie w przetargu, w SIWZ-ie, że firma nas nie interesuje, czy to będzie firma jedna, czy podwykonawca 15, mają zapewnić, że do końca, tylko to też jest jakby, musi być mocniejsze akcentowanie, że minimum, doświadczenie minimum iluś pracowników, które są w tej firmie, bo nie sztuka się podpierać podwykonawcami, którzy później nie do końca wyrobią się z kontraktu. Mam mieć jednego konkretnego, tak jak na przykład patrzę na pana Kazimierza, firma Skanska weszła, ten szpital zrobiła bez problemu. A jak się pracuje troszkę z mniejszymi firmami, to się zaczynają takie, powiedzmy, gospodarcze, partyzanckie problemy małych przedsiębiorców czasami, że nie wyrabiają się i później rozkładają ręce. No co ja mam zrobić? Duże firmy może są droższe, ale są pewniejsze i tu uważam, powinniśmy postawić na jakość, a nie na cenę. A to możemy uzyskać podkręcając, powiedzmy, uwarunkowania przetargu i stawiając na bardziej doświadczonych. Więc przed nami dużo do zrobienia, pomijając to, że w Goleniowie w ramach kontraktu, w ramach tego GIS-u też jest przebudowa basenu, to też musimy zaplanować na czas przerwy tej technologicznej, która jest w lipcu. Także to też będzie wymagało od zarządu naprawdę wielu działań, ale czasami, jak to się mówi przy budowie dróg, kierowcy, nie denerwujcie się, te drogi budujemy dla was. Jest to ten czas, kiedy się po prostu odbiera to negatywnie, bo jest czas pracy, a później przychodzi czas fajnych warunków dla naszej młodzieży. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze mamy jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to bardzo proszę, kto jest za przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych? Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani dyrektor. Do widzenia. I bardzo proszę, przechodzimy do następnego punktu. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic zlokalizowanych na terenie miasta Goleniów.
Pozwolę sobie, pani przewodnicząca, przejść do omawiania projektu uchwały i też powiem państwu, że do żadnego z tego projektu uchwały nie ma dzisiaj dyrektorów. Akurat w przypadku Wydziału Dróg zwolniłem dyrektora, bo też chyba nie było ewidentnego zaproszenia, nie wiem. Natomiast jest tam kilka spraw takich bieżących, dosyć ważnych. Pozostałe projekty, pan Mucek jest i pani Cebrzyńska są chorzy, więc jest już, tak, bo rano słyszałem, że jeszcze jej nie ma. Więc tak, wracając do tego projektu uchwały. Szanowni państwo, podjęliśmy uchwałę dotyczącą kwotą pozbawienia kategorii drogi, no i z pewnych przyczyn gmina nie podjęła uchwały konsekwentnej w przejęciu tych dróg w pożyczce dróg gminnych. W związku z powyższym wojewoda nakazał nam uchylenie tej uchwały. Wiem, że gmina zamierza te drogi remontować w roku 2018, więc jest jeszcze czas, żeby ponownie my w niedługim czasie podejmiemy uchwałę dotyczącą kolejny raz pozbawienia tych dróg kategorii dróg powiatowych, a w tym czasie gmina, mam nadzieję, w końcu podejmie w odpowiednim, stosownym czasie swoje uchwały, przyjmując ulicę Brygady Legionów i Bankową w poczet dróg gminnych. Gdyby były pytania, jeszcze powiemy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Mamy jakieś... Proszę bardzo, pan Kazimierz Lembas. Zielony.
Wziąłem pierwszy, ale nie, wziąłem na górze, bo tu pisze proszę o głos. Nauczymy się. To znaczy, ja myślę tak, że powinniśmy przyjąć jakąś zasadę, żeby właśnie nie podejmować uchwał, które potem nam będą uchwalać, że no, my tę uchwałę podjęliśmy, jak tu rozumiem, z uzasadnienia na wniosek, czyli pismo burmistrza, prawda? Ale, a potem z jakiejś nieznanej nam, myślę, radnym przyczyny tej uchwały oni nie powiedzieli. Bo ja myślałem, żeby przyjąć na przykład zasadę, że my będziemy podejmować uchwałę jako drudzy, żebyśmy mieli... Czyli taka jest procedura. No dobrze, to...
To jest ewidentny błąd urzędnika gminnego, przepraszają, no w piśmie wyrazili wolę, ale był ten czas do końca września podjęcia, nie przyjęli, zapomnieli.
Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś zapytania? Jeżeli nie ma, to proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję bardzo. I co mamy teraz następny? Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o mocy powyżej 6 koni mechanicznych na wodach Jeziora Lechickiego i Jeziora Budzieszowskiego.
Szanowni Państwo, projekt dotyczy wprowadzenia trzeciego już zakazu używania tak dużych jednostek na terenie powiatu goleniowskiego. Jest to zadanie Rady Powiatu określanie takich blokad dla dużych jednostek. Pierwszy akwent to było Jezioro Przybiernowskie, chyba rok 2010 albo 2008, jakoś tak pamiętam. Następnie też dyskusja była duża, rzeka Ina na tym odcinku i dzisiaj widać, że naprawdę te filmiki, które są jeszcze do obejrzenia na YouTubie, no to były momenty grozy, gdzie się po prostu wychodziło z zakrętu łódką, a tu szaleli niektórzy skuterami. I teraz jest kolejny wniosek właśnie Polskiego Związku Wędkarskiego, który prosi o to, abyśmy wprowadzili ten zakaz na tych dwóch jeziorach, czyli Jezioro Lechickie, tak zwane Maciejewskie, obok Jezioro Budzieszowickie. Oczywiście z wyłączeniem, że to nie dotyczy jednostek pływających, łodzi motorowych, służb straży i innych form. Jest to na przykład, wczoraj było też pytanie o Straż Graniczną, uzgadniałem to z Wydziałem. Nie ma sensu wpisywania całego katalogu. Wiadomo, że każde straże, służby, inspekcje, tak samo jak tu jest WOP. Dzisiaj WOP już nie jest jedynym podmiotem świadczącym usługi, że tak powiem, jako pogotowie wodne. Tych podmiotów jest chyba na terenie kraju ponad 180 teraz. To jako przykład po prostu był taki, że z wyłączeniem tych jednostek. Gdyby jeszcze były pytania, to odpowiemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Kazimierz Lembas ma pytanie. Starost.
Tak, dłużej. To znaczy z uzasadnienia nie wynika, kto jest właścicielem tych. No nie piszę, że właściciel, tylko że na wniosek PZW. A
Skarb Państwa,
no nie wiem, właśnie dlatego się pytam, tak.
Możemy oczywiście to sprawdzić, tylko tak naprawdę w tym momencie.
No no, dlatego ja. Czy właściciel, nie tylko o to chodziło, czy właściciel również.
Jeszcze mogą być badający, mogą być te państwowe gospodarstwa.
Tak, mogą być, dlatego ja...
Więc wniosek prosiłbym sprawdzić, zapisać i sprawdzić w wydziale do sesji. Tak, że kto jest właścicielem i że właściciel tutaj nie stawia. Chociaż tak co do zasady, to nawet pomimo sprzeciwu właściciela, to my decydujemy, ale dla sprawdzenia zapisaliśmy. Oczywiście, zapisaliśmy wniosek.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Czesław Siwek.
Chciałbym dodać, że jestem wędkarzem i na tym akwenach łapię. I mnie to ten wniosek PZW jest bardzo słuszny i zasadny, bo na jeziorze szczególnie tym Lechickim, przyjeżdżając do Maciejewa, a nie Nowobogatcy, inni w sumie robią spustoszenia i uważam, że idziemy w dobrym kierunku. Dlatego tyle mam tylko w tej materii.
Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej pytań, to bardzo proszę o przegłosowanie projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem projektu? Dziękuję bardzo.
Że nie znamy prawnego silka.
I to jakie ryby było? I ile? I ile? Od której godziny już nie śpi?
No jest łatwo dopiero, nie tylko tak. Ryby chyba, nie?
Nie tylko, i grzyby. Tak jest.
Ryby przy okazji.
Przechodzimy do punktu 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2016.
Nie, nie,
nie. A nie mam. A przepraszam bardzo, zaznaczyłam. A żarty właśnie wyszły. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Proszę. Szanowni Państwo, postaram się wytłumaczyć. Gdyby były pytania, na które nie będę potrafił odpowiedzieć, to ewentualnie poprosimy panią Cebrzyńską. Więc co do zasady, Rada Powiatu corocznie ustala tego typu opłaty. Też wczoraj były pytania składane przez radnych, dlaczego my w roku 2015 czy tam 2014 nie ustalaliśmy tych opłat. No, w przypadku, gdy się nie zmienia. Wymóg jest coroczny, ale w przypadku zmiany, no jeżeli nie zmieniała się ta stawka maksymalna, my zawsze jakby ją stosujemy po to, żeby właśnie pokryć koszty związane z tymi pracami, które my ponosimy. Po raz kolejny wnosimy po zmianie rozporządzenia, wnosimy o ustalenie nowych stawek maksymalnych zgodnie z uzasadnieniem. Gdyby były pytania, to jeszcze odpowiemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są zapytania? Jeśli nie ma, jest pan Kazimierz Lewandowski.
Ja bym się tylko chciał spytać, o jaki procent podwyższamy te... Czy państwo analizowaliście? Nie, bo piszemy, że w maksymalnej kwocie rozporządzenia, ale czy one są... Bo nie mam tam poprzedniej uchwały, dlatego...
O wskaźnik inflacji.
Dobra.
Dziękuję bardzo. Są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to bardzo proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję bardzo. I teraz przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2016 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2016 rok.
Uwzględnieniem autopoprawki, którą przedłożyliśmy. Autopoprawka wynikła w międzyczasie. Okazało się, że mamy jeszcze jedną inwestycję, przebudowa pionu kanalizacyjnego w budynku Cisy. Tam nastąpiło pęknięcie instalacji, więc dokonaliśmy tej drobnej korekty poprzez zmianę wysokości kwoty przenoszonej. Jeżeli chodzi o zmiany, to one są czysto porządkowe. Jak Państwo widzicie, kwoty, których nie wydatkujemy, przenosimy na działy, które wykazują zagrożenia. Oczywiście mamy netto wzrost dochodów o 103 425 zł i to też zwiększa wydatki. Pozostałe to jest zmiany między działami, przenoszenie środków, ograniczenie wydatków, między innymi tych, o których wspominał pan starosta, czyli zabezpieczonej kwoty na termomodernizację budynku w kwocie 315 tysięcy, z czego przenosimy tylko 275, o ile dobrze pamiętam, bo 50 zostawiliśmy na przebudowę tego pionu kanalizacyjnego. No, reszta to są zmiany wynikające z zapotrzebowania. Największa pozycja oszczędności to oszczędności wynikające z przesunięcia przez ustawodawcę terminu centralizacji VAT. Ten termin został przesunięty na 1 stycznia, w związku z tym większość paragrafów wydatkowych, które zabezpieczyliśmy w przypadku przejęcia przez powiat wszystkich aktów sprzedaży, które dokonywałyby się na terenie powiatu, musiały wyjść z paragrafów wydatkowych, bo dochody w budżecie mamy zaplanowane jako brutto, a więc zwiększają one dochody, a nie mamy z czym pomniejszać. Stąd paragrafy były zabezpieczone i takie będą zabezpieczone na rok przyszły, bo od 1 stycznia stajemy się jednolitym podatnikiem VAT i wszystkie nasze jednostki oprócz straży i nadzoru budowlanego będą niestety musiały wystawiać faktury VAT z jednolitym NIP-em, NIP-em powiatu goleniowskiego. Stąd również potrzeby zmian systemowych. Na koniec w połowie listopada będziemy mieli pierwsze szkolenie dla księgowych i na początku grudnia drugie szkolenie wdrażające do właśnie tego zmienionego systemu rozliczeń, bo jak wiecie Państwo, od 1 stycznia również musimy wysyłać jednolity plik kontrolny, czyli rejestry sprzedaży i rejestry zakupów uwzględnione w deklaracji VAT-owskiej, tak? Czyli również te rozliczenia VAT-u będą dość skomplikowane, ale to obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. No, gdyby były jeszcze jakieś szczegółowe pytania, to oczywiście jak
chyba zabrałam, przepraszam, głos. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania szczegółowe? To bardzo proszę.
Ja co do VAT-u to nie będę się wypowiadał, bo, tylko nie wiem, jak Państwo chcecie zorganizować komórkę do obsługi tego bym powiedział nowego zagadnienia, no bo to jakby nie było, musi być, mimo że może wystawców będzie paru, no to rejestracja będzie chyba jedna w ramach, ale to ja myślę, że to tylko jako taki sygnał, bo też się zastanawiam, jak to zrobić w Nowogardzie. Ale ja się chciałem spytać tylko o tym zwiększeniu niedoborów występujących w wydatkach związanych z oświatą i administracją. Jest to te 380 tysięcy złotych. Chciałbym wiedzieć, z czego się biorą te niedobory. I tak się nie doczytałem do końca, z czego one mają być zapłacone. Bo zmniejszenie i zwiększenie jest troszeczkę inną kwotą, bo zwiększenie planu wydatków robimy na 1 000 000, a zmniejszenie na okrągło na 900 tysięcy złotych. A pytam się o to dlatego, że ja na poprzedniej sesji pytałem się właśnie, jaka jest kwota tej, tak jak ja to nazwałem wtedy, rezerwy w Wydziale Oświaty na właśnie te wydatki nieprzewidziane i nie otrzymałem odpowiedzi na to pytanie, a widzę, że te niedobory w tej oświacie w dalszym ciągu występują i pytanie, ile tego jeszcze możemy się spodziewać do końca roku i z czego Pan Skarbnik chce to pokryć. Czy jakaś ta rezerwa jednak w tym Wydziale Oświaty jest i ona jest na te wszystkie wydatki nieprzewidziane. Dziękuję.
Proszę. Znaczy, jeżeli chodzi o naszą rozmowę dość długą na sesji dotyczącą rezerw, to takowych nie ma. Dlatego zabezpieczamy, przenosimy z innych działów. A jeżeli chodzi o braki, no one wynikają po pierwsze z rozjechania się, tak jak mówiłem, samej subwencji, którą dostajemy, bo dostajemy ją na uczniów w wymiarze takim, jaki jest wyliczony i z uwzględnieniem wynagrodzeń nauczycieli bez awansów, które są w miesiącu wrześniu i bez uwzględnienia naszych dodatków, które odrębną uchwałą przydzielamy nauczycielom, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że generalnie rzecz biorąc od września mamy sytuację, z którą nie mieliśmy do tej pory do czynienia, to znaczy mamy lawinowy wysyp urlopów na poratowanie zdrowia, To jest jedna rzecz i nauczanie indywidualne, które się wysypuje po prostu w sposób zatrważający. To są te elementy, które powodują, że mamy zwiększone zapotrzebowanie. Dodatkowo dzisiaj zgłoszono mi konieczność kolejnego podziału klasy w szkole specjalnej, bo jeden z uczniów dostał orzeczenie o sprzężonym, a w związku z tym nie może być maksymalna 15-osobowa grupa, trzeba ją podzielić na dwie i z tego robią się koszty. Stąd stałe, jak co roku stałe zabieranie z innych działów wszystkich oszczędności i przemieszczanie je generalnie rzecz biorąc w jednym kierunku, ten kierunek to generalnie u nas oświata. No i czasami zdarzają się nam uzupełnienia gdzieś w innych działach, w tym wypadku w administracji, bo część pieniędzy przeznaczyliśmy na zwiększone remonty i no kiedyś te stare jeszcze z początków powiatu wykładziny wymienić trzeba, bo trzeba, tak? Nie będę tłumaczył dlaczego. Wszyscy widzieli jaki to był stan i jaki jest, więc zabezpieczamy. I tutaj panie Kazimierzu, no jeżeli uda nam się zebrać z innych działów, to oczywiście zabezpieczymy, jeżeli nie, no to jak do 2008 wejdziemy z zobowiązaniami w rok następny, chociaż chciałbym za wszelką cenę tego uniknąć. No, są to zobowiązania niewymagalne, bo to generalnie ZUSy i podatki, które możemy zapłacić w styczniu i nic się nie dzieje, no, ale generalnie staraliśmy się te wszystkie zobowiązania popłacić w roku budżetowym, tak, żeby nic nie zostawało i żeby nowy budżet był otwarciem, a nie zamknięciem poprzedniego roku. Dlatego przesuwamy maksymalnie i te oszczędności gdzieś się tam pojawiają. No, trzymałem VAT do ostatniej chwili, bo tak naprawdę sam ustawodawca nie wiedział, w którym kierunku pójdzie. Do 14 sierpnia oni nawet nie wiedzieli, kiedy przyjmą ustawę, tak? Kiedy przyjmą ustawę mówiącą o tej centralizacji, a rozporządzenie weszło na początku października, które mówi, że od 1 stycznia ostatecznie, przy czym do dnia dzisiejszego też nie wiemy do końca, czy straż wejdzie do centralizacji i powiatowy nadzór budowlany, czy nie. Ministerstwo Finansów nie jest w stanie odpowiedzieć. A jeżeli chodzi o system, no my mamy ułatwiony, bo mamy jednolity system w całym powiecie i wszystkie jednostki księgują na jednym serwerze. W związku z tym system zostanie doprowadzony do takiego, że będzie jeden rejestr, który różnicował będzie po numerze jednostki. Także będziemy mieli jeden rejestr zakupów, jeden rejestr sprzedaży w celu wygenerowania jednolitego pliku. Mamy tą sytuację ułatwioną, bo ja już w momencie, kiedy rozmawiałem z ZETO o nowym programie, to już przewidziałem konieczność centralizacji systemu rozliczeń. Także zabezpieczyłem się i tutaj ten element mamy opanowany chyba. Stąd te szkolenia na początku grudnia, żeby księgowe, które będą to obsługiwać, wiedziały jak podbierać, jak te dokumenty zapamiętywać. System jest tak skonstruowany, że system sprzedaży tworzy się automatycznie, a system zakupu, no niestety tu będzie wymagał od nich kwalifikacji, stąd wprowadzimy jeszcze pewne zmiany w obiegu dokumentów, tak żeby to było jednolite. Tak to wygląda pokrótce. Jeżeli jakieś szersze informacje, to zapraszam na szkolenie na początku grudnia. Tak, będzie takie zorganizowane. Nie, zewnętrzne też, ale będzie tutaj organizowane, bo nie chcę wysyłać na szkolenia. Jakość tych szkoleń jest różna. My zamówiliśmy sobie fachowca, który pomoże naszym księgowym przeliczenie współczynników, właściwe kwalifikowanie dochodów do poszczególnych grup, jak również zakupów do poszczególnych grup rozliczeniowych, tak żeby to było zgodne. I ZETO, które jest dostawcą programowania, przeszkoli ich już z praktycznych księgowań, także żeby nie było problemu od 1 stycznia, żebyśmy ruszyli już właściwie.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Wyczerpująco pan skarbnik odpowiedział. Wszystko także bardzo proszę o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego. Kto jest za? Dziękuję bardzo. I następny punkt to informacja starosty goleniowskiego z analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2015 rok. Mamy też w materiałach wszystko napisane. czy są jakieś pytania do pana starosty? Pan starosta wszystko nam tutaj.
Wszystko jasne. Nie ma napisał. Informacji do urzędu skarbowego. Bo jeszcze...
No i tam tutaj nie ma uchybień. Później się
uprzeszę. Urząd skarbowy zawsze coś tam ja, no,
przynajmniej coś źle pisze. Przeważnie.
Ja o tym wspominałem wczoraj, jeżeli mogę jedno zdanie, że zarzut ostatnio wobec mojej osoby był taki, że złożyłem zeznanie, w którym informacja na temat wynajmu mieszkania była za 11 miesięcy, za 12 miesięcy, a w zeznaniu, które składam do urzędu skarbowego, jest za 11, bo takie są druki. I urząd skarbowy sam się pogubił, bo stwierdził, że ja mówię, to co mam napisać w oświadczeniu majątkowym? To, co mi wpłynęło na konto, czy to... Czyli to, co mi wpłynęło na konto. Bo mi wpływa, jeżeli tak robię i wpływa to danego miesiąca, dostałem za 12 miesięcy dochód. I tyle wykazałem. Ale nam pan złożył w zeznaniu PIT-28 za 11, no bo takie są druki. Jakbyście mieli za 12, bym złożył za 12. I sami nie rozumiem, że gdzieś... Ale jaki później idzie sygnał? Starosta popełnił błąd.
Ja też miałam właśnie, że miałam za dużo przy tym PIT-u.
Czasami też na to nie ma co tak do końca patrzeć.
Jedną kwotę podałam, a później się okazało, że po rozliczeniu PIT-u troszeczkę okazało się, że mam mniejsze te dochody, więc... Też był błąd.
Nie, informacja ma być pełna. Nie jestem podatnikiem tego urzędu, więc... Ale jesteś podatnikiem. Ale nie tego urzędu. Nie ma znaczenia.
Tak jest.
Oświadczenia sprawdzają, weryfikują.
Tak jest. To dziękuję bardzo.
Teraz nie będzie odrębnych, tylko będzie jeden urząd. Ja mam tylko problemy z tym. Wszystkie służby, począwszy od straży, służby celne, wszystkie związane z podatnikiem będą w jednym miejscu. W jednym urzędzie. Czy będzie tak jak zawsze, że urzędy będą tak jak będą, tylko będą podlegać jednemu szefowi. Cała ta zmiana służy temu, że przez 6 miesięcy ludzie będą pracować i czekać, aż im dyrektor złoży propozycję nowych warunków
pracy. Ale fajda jest taka, że tych służb najzwyczajniej w świecie mamy najwięcej w Unii, nie?
Byliśmy pracownikami Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Finansowego, Stoju Województwa. Tam mieliśmy pracodawcę, tam się rozliczaliśmy, a z kolei pracowaliśmy każdy
w terenie.
Jak to się wyczyniło, to jest powiatno-bogacki.
Ale już częściowo to zrobiono, bo przecież Izba Skarbowa jest pracodawcą. Na części.
Ale nie wydają decyzji i wy, to każdy samodzielnie. A tam wtedy my byliśmy z pracownikami i wydawaliśmy bezpośrednio.
Panie Przewodniczący, Rady Powiatu, proszę. Czyli co, te informacje proszę czytam, że nie, to jest nie.
Czy nie?
To przeszkadza wam. To już widzę, że tak się troszeczkę rozluźniliśmy. Jeżeli można, to jeszcze mamy tak materiały na sesję informacji przewodniczącego Rady Powiatu w Goleniowie z analizy oświadczeń, więc tak jest. I sprawozdanie z działalności zarządu powiatu między sesjami też pewnie tradycyjnie zostawiamy na sesję. Czy są wolne wnioski?
Też na sesji.
To bardzo dziękuję. Zamykamy obrady. Do czwartku, do sesji. No i teraz możemy drukować, słuchajcie.
Ja nie drukuję. To jest pierwsza pytanie.